Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry Państwu, a moim Państwa gościem jest Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, serdecznie witam.
Dodajmy również socjolog i pierwsze pytanie do Pana jako socjologa. Słyszymy, że na przykład w ostatnich wiadomościach nie będzie tegorocznej kolędy, wizyty kolędowej wśród katolików. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i pytam Pana, czy można wyciągnąć jakieś pozytywne wnioski, jeśli chodzi o zachowania społeczne w tej pandemii, związane z między innymi z tym, że dotykają nas przecież te wszystkie ograniczenia, obostrzenia, a z drugiej strony strach przed tym, przed tą chorobą, przed tym zakażeniem.
No, mamy trzy elementy. Oczywiście element czysto duchowy dla tych wszystkich, którzy tak jak ja podzielają wiarę w Pana Jezusa. To jest czas nadziei nie tylko na Jego narodzenie, ale także czas nadziei na powrót do normalnego świata. I myślę, że to adwentowe oczekiwanie dzisiaj będzie miało właśnie taki podwójny wymiar. Wymiar sakrum i wymiar profanum, czyli dotyczący codziennego naszego funkcjonowania. To jest jedna rzecz. A druga, że jako osoby wierzące jednym z elementów naszej wiary są praktyki religijne. W tej chwili w sposób bardzo wyraźny ograniczone, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że możemy wejść w przestrzeń bardzo intymnej relacji z Panem Bogiem, obmadlania spraw, intencji, powierzania świata i bliskich i wszystkich tych, do których kierujemy dobre myśli, w intymnej modlitwie domowej, różańcowej, czy jakąkolwiek mamy ulubioną modlitwę. Także to są również możliwości innego doświadczania wiary, innego doświadczania wspólnoty. O tym mówił między innymi rzecznik prasowy Kurii, ksiądz Sapieha, że również i wizyta duszpasterska w tym roku będzie miała pewien charakter wspólnotowy, ale we wspólnocie ulic, we wspólnocie kwartałów, a niekoniecznie we wspólnocie domu rodzinnego.
No a pytanie o nas, czy my tak długo potrafimy wytrzymać, bo te święta, które nam się kojarzą rodzinnie, teraz no jednak w pewien sposób znów ograniczone. To już drugie takie święta, które będziemy w ten sposób przeżywać. Czy rząd, czy Sejm również planuje jakieś tutaj poluzowanie? Widzieliśmy, co się działo chociażby w sobotę, kiedy otworzono galerie handlowe. Sam byłem z dziennikarskiego z zaciekawienia zobaczyć, jak to wygląda. No kolejki wręcz w niektórych miejscach powstały, tak jakby to miało być zamknięte zaraz znów za moment dla wszystkich. Jak pan patrzy jako socjolog na zachowania społeczne w tym czasie?
No właśnie ta sobotnia ofensywa na sklepy wynika między innymi z faktu niebywałej naszej tęsknoty za normalnością. W związku z tym, że przyzwyczailiśmy się już do pewnych rytualnych zachowań związanych z dobrodziejstwem funkcjonowania galerii handlowych, w których nie tylko byliśmy po to, żeby coś kupić, ale po to, żeby pobywać po prostu, być wśród innych ludzi, pooglądać, pospacerować, pobyć też i z rodziną w tej przestrzeni handlowej. Więc w momencie, kiedy nastąpiło odblokowanie tej możliwości, śpiesznie tam się udaliśmy i to jest zupełnie oczywiste, czyli szlaban poszedł w górę i zawodnicy śpiesznie wybiegli na bieżnię. I teraz, jeśli wracamy do kwestii dotyczącej świąt i praktyk religijnych, ja przypuszczam, że rząd przede wszystkim liczy na naszą odpowiedzialność, odpowiedzialność ludzi wiary. To nie jest kwestia ograniczania możliwości spotkania z rodziną na zawsze. Jesteśmy w sytuacji, w której pandemia nas niebywale zaskakuje. Jesteśmy również, powiedziałbym tak optymistycznie, troszkę na finiszu walki z koronawirusem. Zbliżają się momenty, w których być może wreszcie pojawi się skuteczna szczepionka, proces szczepienia, więc dajmy sobie jeszcze troszkę, dodajmy sobie jeszcze troszkę siły, cierpliwości ku temu, żeby te ostatnie tygodnie, nie daj Bóg, 2-3 miesiące przetrwać.
To jeśli chodzi o społeczeństwo nasze, tu Polska. Teraz przejdźmy do spraw notabene międzynarodowych. Ciągła sprawa dotycząca budżetu Unii Europejskiej na agendzie i rządowej, ale również i opozycyjnej. Sejm popiera działania premiera w sprawie weta. Senat odwrotnie wspiera to, żeby jednak tego weta nie robić. W tej sprawie wypowiedział się chociażby marszałek Senatu ostatnio w orędziu telewizyjnym, który powiedział, aby i wzywał rządzących, aby poszanowali interes narodowy i wycofanie się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby weta. Jak pan patrzy na działania opozycji w tej sprawie?
Oczywiście patrzę na to z dużym zaskoczeniem i poczuciem, że niestety nie o to chodzi, żeby wspomagać rząd. Opozycja podejmuje działania destrukcyjne, powodujące również pewien chaos informacyjny wypływający z Polski, jeśli chodzi o stanowisko negocjacyjne pana premiera.
No właśnie, bo to jest pytanie o tą rację stanu, prawda? Co jest polską racją stanu?
No w tej chwili opozycja pokazuje, że nie liczy się w ogóle z polską racją stanu. Polska racja stanu osadzona jest przede wszystkim w dbałości o interes Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. W interesie w tej chwili naszym leży przyjęcie oczywiście budżetu Unii Europejskiej i programu naprawczego post-covidowego, ale uwzględniając równoprawność państw narodowych do dysponowania tymi środkami, a nie w sposób arbitralny zarzucanie jednym sytuacji, które są zupełnie nie ujmowane w traktatach, czyli tak zwana praworządność, która brzmi o tyle atrakcyjnie, o ile enigmatycznie. Nie jest ona skategoryzowana w traktatach, w związku z czym ta uznaniowość dotycząca tego, że jak się Polacy nie będą podobać, to zarzuci im się brak praworządności i ograniczy środki budżetowe. Nie patrzymy tym samym wymiarem ocennym na wszystkie kraje europejskie, budując hegemonię Niemiec, budując hegemonię Francji, czyli krajów, które mają wrażenie, że są najważniejsze w Unii Europejskiej. Unia Europejska jest wspólnotą narodów, państw narodowych, które każdy ma równoprawne role decyzyjne i autonomiczne w tej wspólnocie.
To pytanie, czy Węgry i Polska będą miały sojuszników w tej walce o to, żeby wszystkich traktować porówno. Tu można chociażby wspomnieć, że w przyszłym roku rozpoczyna się prezydencja Portugalii w Unii Europejskiej i pytanie, czy Portugalia też zabierze ten głos popierający Polskę, czy może jednak Komisję Europejską w jej staraniach?
W poprzedniej kadencji byłem członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Po wielokroć na rozmaitych forach brukselskich czy pozabrukselskich, wtedy kiedy była prezydencja bułgarska w Bułgarii, kiedy była prezydencja norweska w Norwegii, uczestniczyłem w rozmaitych spotkaniach, gdzie nieustannie pojawiała się kwestia pewnych interesów grup państw północy czy południa, które próbowały wygrywać te interesy dla siebie. Wobec powyższego nieustannie pojawia się sytuacja konkurowania o środki, konkurowania o interes krajów członkowskich i to jest zupełnie oczywista sytuacja. Jeśli Portugalia przejmie od stycznia półroczne przewodnictwo Unii Europejskiej, również na agendzie będzie stawiała sprawy, które dla niej są bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju kraju. Mam wrażenie po ostatnich informacjach ze strony Portugalii, że jest skora również przychylić się do postulatów Polski i Węgier.
Przejdźmy na nasz tutaj krajowy, również na nasze krajowe podwórko. Na tu ciągle protesty dotyczące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego trwają, chociaż wydawałoby się, że już ten spór dotyczący tego, o co właściwie ci, którzy na ulicach protestują, walczą, rozszerza nam się trochę. Jak pan patrzy na te protesty, które ostatnio, patrząc też na doniesienia medialne, na filmy z tych i zdjęcia z tych protestów, stają się trochę takim No nie wiem, ja na to patrzę trochę jak na awanturnictwo. Mieliśmy sytuację, kiedy pluto na policjantów, kiedy ich wyzywano, kiedy również wzywano ich do jakichś, nie wiem, działań sprzecznych z tym, do czego zostali, myślę, też powołani, a z drugiej strony również i posłowie pojawiają się na ulicach i ostatnio też mamy sytuację, że żalą się na to, że zostali przez policję w pewien sposób potraktowani. Działania policji też stają pod znakiem zapytania. Do czego to doprowadzi, może doprowadzić według pana?
Panie redaktorze, w pana pytaniu są cztery pytania szczegółowe. Pierwsze pytanie dotyczące protestów wobec werdyktu Trybunału Konstytucyjnego i to, co teraz się przetacza ulicami Polski, nie ma już nic wspólnego z pierwotnym ruchem ulicznym sprzed bodaj miesiąca, strajku kobiet, kiedy wielu Polaków wyległo na ulicę pod hasłami rozmaicie rozumianej wolności. Dzisiaj jest to tylko i wyłącznie walka o to, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości wepchnąć w takie kłopoty, które również mają wymiar zagrożenia zdrowia publicznego. Zatem intencją aktualnie strajkujących nie jest odnoszenie się do werdyktu Trybunału, tylko obalenie rządu. Druga rzecz w pana pytaniu, forma protestu i między innymi plwanie na człowieka. W żadnym wymiarze tego typu gesty nie mogą być akceptowane. Żadne plucie na człowieka nie może być na to naszej zgody. W normalnych warunkach, a w sytuacji epidemiologicznej tym bardziej, gdyż jest to no, po prostu zagrożenie tym, że zostanie ta plwocina również z wirusami przerzucona na drugiego człowieka. To jest nie tylko haniebne, ale to grozi pozbawieniu zdrowia, a w sytuacji COVID-19 nie daj Bóg życia tego, na kogo się pluje. No to jest koszmar, po prostu koszmar. A jeśli czyni to jeszcze kobieta, no to już nie ma we mnie słów krytyki i poczucia niesmaku. Jak kobieta może tak się zachowywać? Nikt nie powinien trwać na drugiego człowieka, ale kobiety również mają pewien obowiązek dbania o swój wizerunek. No tutaj absolutnie nie ma takiej gorliwości. Trzeci element, politycy opozycji, którzy pchają się w pierwszym szeregu manifestujących, z tyłu napiera na nich tłum manifestujących, w efekcie zatem jako pierwsza linia uderzają w tarczę policjantów, którzy również są funkcjonariuszami państwa, też są w pracy, też są na służbie i mają obowiązek dbania o porządek
posłowie
publiczny.
Posłowie też chowają się za immunitetem.
Owszem, tylko tyle, że jeśli czynią to w taki sposób, że prowokują tłum i idą na szpicy, próbując rozerwać szeregi policjantów, to nie jest żadne dbanie o interes obywatelski, tylko prowokowanie zamieszek i tak to wygląda. Immunitet nie jest po to, żeby prowokować zamieszki, tylko żeby dbać o to, żeby rzeczywiście nie działy się sytuacje nieprawne na manifestacjach, ale wcale nie trzeba to robić uderzając policjantów, rozrywając kordon policjantów, czy markować pokazywanie legitymacji w ostatniej chwili, w sytuacji, w której policjant jest bodźcowany z różnych stron przez atakujący tłum i nie jest w stanie odczytać wszystkich komunikatów. I trzecia rzecz, do czego to prowadzi? Oczywiście prowadzi do sytuacji, w której zawstydzeni za miesiąc bohaterowie dzisiejszych wydarzeń, negatywni bohaterowie dzisiejszych wydarzeń zostaną pokazani Polakom jako ci, którzy byli judzeni poprzez środowisko lewicy, która przez wypuszczony czas bycia poza parlamentem doskonale przygotowała się do tak zwanych partyzantki ulicznej i teraz dewastuje przestrzeń publiczną tego typu aktami.
A to mówił Jacek Kurzępa, profesor, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję, pozdrawiam państwa. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.